Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w kapitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Tutaj pan Marcinek 750. Takie pytanie mi takiego śmiertelnego mi tu zadaje. Co pan sądzi o tak zwanych żołnierzach wyklętych typu Bury lub Łupaszka? Co to znaczy typu Bury lub Łupaszka? No ale mniejsza. Przecież ten pierwszy to złodziej i morderca. Kradł, mordował i palił. Zaleszany za nie, przecież tam nie było komunistów. Nikt nawet do partii nie był zapisany. Jeśli pan uważa go za bohatera, to według pana, który komunista był najgorszy? Ten siedmioletni, czy ten spalony w brzuchu swej matki razem z nią? No, myślę, że siedmioletni komunista to nie jest taki najgorszy, a tym bardziej ten w brzuchu swojej matki. Natomiast już matka mogła być gorsza, bo to, wie pan, to, że ci żołnierze wyklęci musieli dokonywać rekwizycji, likwidować konfidentów Urzędu Bezpieczeństwa, i tak dalej, no to prawda. Ale dlaczego się tak stało? Dlaczego się tak stało? Dlatego, że Sowieci i komuna nie dała im żadnych szans na przeżycie. Nie dała im żadnych szans na przeżycie. Wprawdzie były amnestie, ale czym się te amnestie kończyły? Aresztowaniami, procesami. Tam była ta pani Górowska, Zandówna, Morycówna, tam było czy to prokurator Zarakowski i tak dalej. No i potem dół z wapnem. No to nic dziwnego, że w obliczu takiej alternatywy ci żołnierze wyklęci, a niektórzy bardzo możliwe, że z pobudek ideowych jeszcze się opierali bolszewikom. Także nie wiem, wie pan, skąd pan, co pan Łupaszka na przykład zrobił, major Zygmunt Szendzielarz, co on takiego tam nabroił, że pan tu to tak pisał, owszem, w takiej tej, że Zmierzch już tam zapada, usnęły już bory i z borów wychodzą w reakcji upiory. No i tam między innymi o Łupaszka Maja. To taki wiersz był Janusza Szpotańskiego. Ale co konkretnie pan ma przeciwko Łupaszce, no to nie wiem. Tomasz Tomkiewicz. Szanowny panie Stanisławie, mało kogo słucha mi się z taką przyjemnością jak pana. Prosiłbym o parę słów odnośnie tez pana doktora Kamila Pilarczyka na temat obecnej sytuacji międzynarodowej. Z góry dziękuję i pozdrawiam. No przepraszam pana, ale ja nie znam poglądów pana doktora Kamila Pilarczyka na temat sytuacji międzynarodowej obecnej, także nic panu nie potrafię na ten temat powiedzieć. Piotr Duk, wspierający kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie Stanisławie, Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach prezydenckich. Wiele wskazuje na to, że powodem jest to, że panowie Mentzen i Bosak dryfują w stronę PiS-u, a Grzegorz Braun, stając po stronie interesów polskich, zrezygnował ze stabilnej pozycji w Konfederacji i płynięcia w stronę mainstreamu. Czy także uważa pan, że wcześniej wspomniani panowie dogadali się z PiS-em i są przystawką Jarosława Kaczyńskiego, a były naczelnik państwa postawił warunki w postaci usunięcia Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna, a wszystkiego pilnuje poseł Wipler? No ja tak nie uważam. Ja mam trochę inną teorię. Aż tak naczelnik państwa nie ma takiej mocy sprawczej. Otóż ja mam teorię taką, że Konfederacja była wypadkiem przy pracy. Że stare kiejkuty zaspały i w BND niemieckiej też ktoś zaspał. odpowiedzialny za nadzorowanie sytuacji politycznej w Polsce. No i pojawiło się coś, co nie miało prawa się pojawić. Właśnie Konfederacja. I w dodatku ten twór zaczął wykazywać cechy trwałości. No i w tym momencie zapadła decyzja o tym, żeby Konfederację neutralizować. Za Stalina to by zostało radykalnie załatwione. W łeb 9 gramów ołowiu w łeb i do dołu z wapnem. No ale teraz są inne czasy, trzeba zachowywać pozory. W związku z tym się tam... tą neutralizacja przy mocy pana posła wielce czcigodnego Wiplera. To myślę, że nawet nie naczelnik państwa taki warunek postawił, tylko stare kiejkuty. To mi przypomina taką sytuację, kiedy powstała Platforma Obywatelska i to muszę się uderzyć w piersi, byłem smutny i sam pełen winy. Rozmawiałem wtedy wiele razy z obywatelem Tuskiem, Donaldem, jak był właśnie w fazie jeszcze zanim Platforma Obywatelska powstała, ale to już takie były jakieś zwiastuny, że coś takiego się będzie tworzyło. No i wydawało mi się, że ponieważ z tymi gdańskimi liberałami to Unia Polityki Realnej miała mnóstwo punktów takich wspólnych, programowych, że jest naturalne pole do współpracy politycznej się otwiera. Ale tymczasem tutaj podobno, nie wiem, pan doktor Andrzej Olechowski, który tam w swoim czasie był jednym z tych tenorów, że to on, tak mi przynajmniej mówiono, że to on postawił warunek. Ani Korwin-Mikke nie może być tam, ani mnie. No i tak... W związku z tym myśmy nawet nie kandydowali wtedy w wyborach. W wyborach, kiedy jako jedyny przedstawiciel Unii Polityki Realnej do Sejmu dostał się pan Leszek Samborski. Skończyło się to tak. No i teraz jest sytuacja, wydaje mi się, że jest sytuacja podobna. Wydaje mi się, że jest sytuacja podobna. O co chodzi? Chodzi cały czas o to samo, żeby nie pojawiła się, i tu proszę zwrócić uwagę, że obydwa antagonistyczne ugrupowania, które zdawać by się mogło, utopiłyby się nawzajem w łyżce wody, one mają jeden wspólny interes, żeby ani z jednej, ani z drugiej strony nie pojawiła się polityczna alternatywa. I w trosce o to, żeby się nie pojawiła, no to właśnie Konfederacja jest neutralizowana, a kolega Mikke i kolega Braun są, że tak powiem, wypychani, wyciskani stamtąd na margines. Drugie pytanie pana Piotra Duka. Jak pan ocenia opinię kardynała Grzegorza Rysia w sprawie banerów dotyczących świec chanukowych? Chciałem jednocześnie podziękować panu za wszystko, co pan robi dla Polski od 1977 roku oraz że nie dał się pan nigdy zwieść Jarosławowi Kaczyńskiemu, który chce uchodzić za przywódcę polskiej prawicy. No, to miło mi to usłyszeć. Natomiast odpowiadając na pytanie co do opinii kardynała Grzegorza Rysia, no kardynał Ryś uznał, że to hasło tam na tym banerze, że albo Boże Narodzenie, albo Chanuka jest antychrześcijańskie. No jak to antychrześcijańskie? Co? Boże Narodzenie ma być pożenione z Chanuką? Toż to jest sodomia religijna. To by była sodomia religijna, sodomia i gomoria religijna. No, owszem, tam podobno jest w hierarchii kościelnej takie lawendowe lobby, ale żeby kardynał Ryś tam należał, to mi się zdaje, że nie posądzałbym go o to. Pan Patryk Nowakowski. Szanowny panie redaktorze, opowiadał pan kiedyś anegdotę o prezydencie Coolidge'u. O tym, że zanim coś powiedział, to zadawał sobie 3 pytania. Ostatnio się dowiedziałem, że taką metodę stosował Sokrates. To tak zwany test 3 sit. Miałem na studiach przedmiot doktryny polityczno-społeczne, na których był omawiany Sokrates. Nie było o tym ani słowa. Co pan sądzi o tym teście, zadawaniu sobie tych 3 pytań przed powiedzeniem czegoś i dlaczego się o tym nie mówi? Dziękuję za odpowiedź, życzę dużo zdrowia i radości życia. Dziękuję bardzo. No, ta anegdota, to muszę odpowiedzieć, ta anegdota o prezydencie Coolidge'u, on był bardzo małomówny. No i kiedyś na przykład był w niedzielę na nabożeństwie i żona pyta go, o czym było kazanie, co pastor mówił na kazaniu. On tak się zadumał, zastanowił i mówił, i w końcu odpowiada tej żonie, mówił o grzechu. No dobrze, powiada żona, ale co mówił o tym grzechu? A ten jeszcze głębiej się zadumał i w końcu powiedział, był mu przeciwny. Więc taki małomówny był prezydent Coolidge. Mówiono o nim, że on właśnie zadaje sobie 3 pytania. Pierwsze pytanie, czy to, co chce powiedzieć, to jest prawdziwe? No jak jest nieprawdziwe, to oczywiście od razu już się powstrzymywał przed. Drugie pytanie, czy to jest uprzejme? No jakby doszedł do wniosku, że nie jest specjalnie uprzejme, to się powstrzymywał przed. I trzecie pytanie, które sobie stawiał, czy to jest potrzebne? I ja albo z powodu pierwszego pytania, albo z powodu drugiego, albo z powodu trzeciego. No i w rezultacie nic nie mówił. W rezultacie bardzo mało mówił. O tak jak to żonie mówił o tym, co pastor mówił na kazaniu. Dominik Kowalski. Panie Stanisławie, często chwali pan Wiktora Orbana, że już tyle razy wygrał z większością konstytucyjną. A ja się pytam, i co z tego? Tyle lat rządzi, a Węgry nadal nie są za mocne. Pewnie nawet słabsze niż Polska, chociaż u nas rządzą nieudacznicy. Drugie pytanie, na kogo pan zagłosuje, Mensen czy Braun? To od razu odpowiem na drugie pytanie. To wie pan, takie stawianie takich pytań jest nietaktowne, dlatego że to chciałby pan zajrzeć, uchylić rąbka tajemnicy. Przecież obowiązuje w Polsce tajność głosowania. Gdyby kandydowała pani Marianna Schreiber, to bym na nią zagłosował, co zresztą wielu. No ale niestety nie kandyduje, bo jeszcze nie osiągnęła wieku rębnego wymaganego do wyborów prezydenckich, ale nie tracę nadziei, że jak dożyję do następnych wyborów, to pani Marianna będzie się wystawiała swoją kandydaturę i wtedy będę miał na kogo głosować. Gorzej nie będzie. A co do Węgier? No, Węgry są 3 razy mniejsze od Polski, ale jak zauważył Leszek Miller, który coś tam o polityce, były premier polski Leszek Miller, który coś tam o polityce również międzynarodowej musi wiedzieć, to powiedział, że Węgry grają w całkiem innej lidze niż Polska, jeśli chodzi o arenę międzynarodową. Węgry grają, jeśli nie w pierwszej, to w drugiej lidze, a Polska w trampkarzach. W trampkarzach gra. Nie w ogóle, to właśnie o to widać. To okazuje się, że Węgry, będąc mniejszym państwem od Polski, potrafią prowadzić politykę i to jest ta różnica. To z tego, że Viktor Orban, mimo że Węgry są słabsze od Polski, rzeczywiście i mniejsze i słabsze, to jednak Viktor Orban prowadzi politykę, podczas kiedy nasi zasrancen, nie potrafią tego. Są sługami narodu ukraińskiego, sługami narodu niemieckiego, tylko tak zawsze tam takim czyimś popychadłem są. A dlaczego? A dlatego, że dają sobą kierować starym kiejkutom. I to jest ta przyczyna. A Viktor Orbán, proszę, nie robi gwałtownych ruchów, nie wyprowadza Węgier z NATO, nie wyprowadza Węgier z Unii Europejskiej, ale uprawia politykę. To znaczy, że jeśli coś istnieje, jak mówił Bolesław Piasecki, to znaczy, że jest możliwe. No to znaczy, że nawet państwo trzy razy mniejsze od Polski, jeśli ma odpowiednie kierownictwo polityczne, to potrafi uprawiać politykę. I to w drugiej lidze, jak nie w pierwszej, a nie być niczyim popychadłem. LM History. Panie Stanisławie, jakiś czas temu pan Tofil z MSZ-u w radiu powiedział, że Izrael w Strefie Gazy prowadzi wojnę humanitarną. Na takie stwierdzenie mało z krzesła nie spadłem i pomyślałem, że coś chyba mu się pomyliło. Ale kiedy ostatnio znowu błysnął i stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak Palestyna, no to już musiałem trzymać się mocno, bo przecież Palestyna, jeśli się nie mylę, to ma swoje przedstawicielstwo w naszym kraju. Dlatego zaczynam się martwić o stan zdrowia psychicznego pana Tofila, bo będąc na takim stanowisku i mówiąc takie rzeczy, to delikatnie mówiąc bardzo dziwne i może ktoś powinien zaprowadzić go do jakiegoś weterynarza. Reasumując, oczywiście to, co napisałem, nie jest pytaniem, ale jeśli można, proszę to skomentować. Z góry dziękuję i dużo zdrowia życzę. Pozdrawiam. No myślę, że tak, weterynarz, tu nawet całe konsylium weterynaryjne byłoby tu wskazane. Zresztą nie tylko w stosunku do pana Tofila, ale wszystkich, moim zdaniem wszystkich naszych umiłowanych przywódców powinno się przebadać psychiatrycznie. Powinno się przebadać psychiatrycznie. Myślę, że byśmy się bardzo ciekawych rzeczy wtedy dowiedzieli, jeśli oczywiście uchylilibyśmy zasłonę tajemnicy lekarskiej. Michał 7215. Panie Stanisławie, czy mógłby pan w prosty sposób wytłumaczyć to, co to jest ten cały solidaryzm społeczny? No w prosty sposób to bym nie mógł wytłumaczyć, bo to jest inna nazwa komuny. To jest inna nazwa komuny. A ponieważ komunizm i socjalizm to w wielu środowiskach się źle kojarzy, no to a solidaryzm społeczny to już tak źle się nie kojarzy. No to, ale to jest inna nazwa socjalizmu. Jeśli nie komuny, to socjalizmu. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.